Tu Magda, to jest podcast o muzyce filmowej Score in the City. Mam dzisiaj dla Was rozmowę. Rozmowę na wiele głosów. W rolach głównych znakomici polscy kompozytorzy muzyki filmowej. Całkiem niedawno, w grudniu 2025 roku, kiedy kino obchodziło swoje 130 urodziny, Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprosiło i muzyków, i widzów na specjalny pokaz dokumentu Score. To jest film z 2016 roku, jedyny znany mi dokumentalny film opowiadający o fenomenie muzyki filmowej i o jej sekretach. Spotkaliśmy się w kinie Illusion w Warszawie, a po tym seansie bardzo długo rozmawialiśmy. Miałam przyjemność tę rozmowę poprowadzić, a gośćmi tego spotkania są Marzena Majcher, Tomasz Opałka, Maciej Zieliński, Krzysztof Janczak, Łukasz Targosz i Stanisław Serewicz. Score. Polecam ten film każdemu. To chyba jedyna, przynajmniej jedyna znana mi próba ujęcia w takim dokumencie popularności muzyki filmowej, opowiedzenia o skomplikowanym warsztacie kompozytora filmowego, o wielkich tytułach i o małych radościach i wielkich, małych dramatach. Reżyserem tego filmu jest Matt Schrader, a my oglądamy w nim gwiazdy Hansa Zimmera, Danego Elfmana i wielu, wielu innych. Łatwiej byłoby powiedzieć, kogo tam nie ma. Dokument trwa nieco ponad 90 minut i od czasu do czasu, tak jak niedawno, można go zobaczyć na dużym ekranie na pojedynczych pokazach w Polsce. Od razu podpowiadam, jeśli chcecie pójść sobie za Score, to wyrosła z tego tytułu bardzo fajna seria podcastów w języku angielskim i książek. Te ostatnie są także po polsku. Nasze spotkanie w Illusionie zaczęło się od pokazu Score. Tytuł oczywiście nawiązuje do tego, czym się zajmują kompozytorzy. Scoring a movie, to znaczy komponować muzykę do filmu. Dla części z gości było to pierwsze spotkanie z tym dokumentem, dla innych już kolejne, ale wszyscy znowu, albo po raz pierwszy, zobaczyli w nim siebie. To jest trudny zawód. Zawód polegający na rozmowie. Mówią Tomasz Opałka i Stanisław Serewicz.
Tak, ja ten film widziałem już kiedyś. Moje odczucia są takie, że po pierwsze jest to świetnie zrobiony amerykański, bo to jest w amerykańskim stylu film dokumentalny, który stawia na emocje, na te wszystkie elementy i ta muzyka jest tutaj doskonałym źródłem tego emocjonalnego napędu. Natomiast oczywiście, że nie pokazuje tego, jak się tworzy muzykę filmową. Uchyla taki rąbek z widokiem na najładniejsze i najbardziej uporządkowane miejsce w studiu.
I na Hansa.
I na Hansa, ale tego chaosu i tej całej polityki, i stresu, frustracji, która wiąże się z pracą, już nie pokazuje. I w tym filmie występuje dwóch moich szefów, z którymi pracowałem w Los Angeles, Chris Young i Marco Beltrami. I jak przyjechałem 1 grudnia notabene do LA, kiedy Chris pracował nad filmem The Killing Season z De Niro i Travoltą, to zobaczyłem, jak brutalna jest to rzeczywistość.
I cały czas myślałem tylko o tym, jak to głęboko nas dotyczy. Kochamy to, co robimy, na pewno. Ale to, co tam w niektórych wypowiedziach Hansa Zimmera czy innych, do jakiego stopnia jest to trudny zawód i zawód polegający przede wszystkim na komunikacji między ludźmi. To, że umiemy pisać muzykę, to jest w jakimś sensie oczywiste, ale to, jak się komunikować z reżyserem, producentem, orkiestrą, o ile mówimy o orkiestrze, bo tutaj w ogóle nie został poruszony temat tego, że w tej chwili muzyka komponowana jest w sypialni na jednym komputerze, więc myślę, ja jestem tutaj seniorem, więc myślę, że moje doświadczenie tych 150 filmów gdzieś się odgrywa rolę. A zresztą Hans Zimmer był moim muzykiem w jednym z filmów w 1987 roku w Londynie.
To nie znaliśmy tego, to opowiedz coś.
No po prostu mój agent skierował mi do studia, który które było, nazywał się Liliard. I to studio należało do Hansa Zimmera. I robiłem wtedy muzykę, do którejś i piosenki były wykonywane przez Jana Andersona. I postanowiliśmy, że pójdziemy do tego studia i Hans Zimmer całą elektronikę nam robił. Bardzo miło wspominam Hansa Zimmera i nie był taki drogi.
Taka niespodzianka. Przyznam, że nie miałam o tym pojęcia. Score to film, podczas którego wielokrotnie się uśmiechamy, a nawet się śmiejemy. Łukasz Targosz.
Ja zawsze to powtarzam. Cała moja praca polega na tym, że bawię się koparką w wielkiej piaskownicy i naprawdę czuję się tam totalnie bezpiecznie, totalnie wolny. I chyba tak jest, że kompozytorzy muzyki filmowej, a może w ogóle muzyki, nigdy nie dorastają i przenoszą się w ten świat swojej wyobraźni. Bo tak jak zostało powiedziane w tym filmie, tak naprawdę ja nie wiem, skąd się bierze muzyka. Muzyka bierze się z emocji, z doświadczeń, z tego, że jest mgła, z tego, że jest słońce, z tego, że moje dziecko dostało kolejną bombę z fizyki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę przepiękny zawód. Moja starsza córka zdaje w tym roku maturę i ja mam coś takiego, że jej bardzo współczuję, bo ona jeszcze nie wie, czy iść na te studia, czy może nie iść na studia, a ja w jej wieku już wiedziałem, bo ja chciałem najpierw być muzykiem, potem stwierdziłem, że ta gitara, bo też kończyłem gitarę tylko jazzową, że to nie jest do końca to, co mi wystarcza. No i poszedłem dalej, szukałem, błądziłem, ale na końcu dnia zobaczyłem, że jakby synergia muzyki z obrazem to jest coś, co jest moim przeznaczeniem. I jeszcze raz powtarzam, polecam każdemu.
Jeśli czegoś w filmie Score i w ogóle w rozmowach o filmowym komponowaniu brakuje, to opowieści o tym, że czasem praca kompozytora idzie do kosza. Bez względu na to, jak wielkim i jak utalentowanym twórcą jesteś. Stanisław Syrewicz.
To, co powiedział mój przedmówca, jest niezwykle romantyczne, bo mówił o tej wolności i tak dalej. Chciałbym troszeczkę dorzucić do tego...
Prosimy.
Do tego goryczy, bo ja wcale się nie czuję rozgoryczony tym, bo to jest wspaniała praca, ale myślę, że jest to praca, która jest przede wszystkim pracą, której wolność jest ograniczona. Ciekaw jestem, i na czym polega później to, co my zrobimy w konfrontacji z reżyserem czy z producentem. Ja mam większe doświadczenia spoza Polski, więc wiem, jaka jest siła parcia i to, co się odbywa w studio. I wiem, ilu moich kolegów, mi się to nie zdarzyło, ale ile muzyk idzie do kosza. Ile tych rzeczy po prostu nie jest przyjmowana albo jest cięta w sposób monstrualny. Był tutaj taka postać, którą poznałem go zresztą, Alex North, który był kompozytorem pierwszym, który napisał jazzową muzykę do filmu. Wybitny, absolutnie.
Utrawaj za niepożądaniem.
Ja pracowałem z jego synem bardzo długo i w ten sposób jesteśmy ciągle w przyjaźni. I Alex był człowiekiem, który napisał do Kubricka muzykę oczywiście, do Odyssey. Kubrick po prostu użył tej muzyki, którą wybrał sobie do tak zwanej temporary music. I ten wspaniały, słyszałem to, bo on miał to w domu, słyszałem tą muzykę, po prostu poszła do kosza, nigdy nie została opublikowana.
Mówiąc o wolności, ja mówię o tym, że ja w momencie, kiedy piszę scenę, czy piszę film albo sekwencję, ja się czuję totalnie wolny. Potem jest rozmowa, potem jest ten moment bardzo trudny i myślę, że to jest trudność, żeby zostać kompozytorem muzyki filmowej, kiedy trzeba popatrzeć na świat przez oczy reżysera, producenta, tak zwanego działu pieśni i tańca, czyli osób towarzyszących, które również wypowiadają swoje opinie i krytykę na temat tej sytuacji. I ja do tego podchodzę w ten sposób, że ja maksymalnie dużo chcę ocalić siebie, mając świadomość, znowu jak było powiedziane w tym filmie, że na koniec dnia to producent i reżyser decydują, ile tego mojego świata zostanie zaangażowane do filmu.
Jest taka anegdota, jeden z hollywoodzkich kompozytorów mówi: o mojej muzyce decyduje 400 osób, z czego 375 nigdy nie zobaczę na oczy.
Też mam anegdotę. Dowiedziałem się potem później, dostałem reżyser miał dziesiątki kaset, które wkładał w samochodzie do słuchania, jadąc do pracy. I kiedy włożył kasetę z moją muzyką, jego dziecko, które odwoził do klasy, powiedziało, that's nice. I ja dostałem robotę. Więc to jest zupełnie jakby inna przestrzeń. I z tych anegdot jeszcze to Jerry Goldsmith powiedział, że jeżeli film jest kiepski, a muzyka jest świetna, to jest jak makijaż na trupie. Świetnie wygląda, ale do życia go nie przywróci.
To była naprawdę fascynująca rozmowa o codzienności kompozytorów filmowych. Nieczęsto można ich podglądać w takich szczerych opowieściach, podsłuchiwać w takich szczerych opowieściach. Maciej Zieliński, a przez moment także Łukasz Targosz.
Słuchajcie, no reżyser pracuje nad filmem przez, najczęściej to są lata, tak? Scenariusz powstaje przez długi czas, potem jest cały okres praprodukcyjny, potem zdjęcia. Każdy etap jest, no, delikatnie mówiąc, ryzykowny. Coś się udaje, coś się nie udaje. Potem jest etap, na którym film przyjmuje jakąś tam finalną postać, montaż. No i ten reżyser biedaczek dochodzi do tego momentu, w którym ma już ten film, tak? No i teraz nagle to jego dziecko ma ktoś ubrać w jakieś ubranka i on nie wie, jakie to będą ubranka i czy te ubranka spowodują, że dziecko będzie ładniejsze, lepsze, czy też, że będzie znacznie gorsze.
Co więcej, czasem, jak mówi Staszek, ty ubranka sobie już przygotował, czerwony sweterek już sobie wyarał, a ty chcesz mu dać zielony.
Tak, no i taki reżyser przychodzi najczęściej na pierwsze spotkanie z kompozytorem, jeśli się nie znają, tak? Bo jeśli się znają, to jest łatwiej. To już jest jakieś zaufanie, jakiś rodzaj wspólnego myślenia, ale jeśli się nie znają, przychodzi na pierwsze spotkanie, no to jest stres, przerażenie. No i co teraz właściwie?
Maciu, przepraszam, to było widać tutaj dzisiaj, jak John Debney prezentował pierwsze prawdopodobnie próbki. Ja czułem ten stres wewnątrz. Kurczę, czyli to tak też tam działa. Przepraszam cię.
Kiedyś miałem taki projekt, gdzie pracowałem po raz drugi z reżyserem i myślałem, że to będzie tak, no, tak fajnie, jak to tam skończyliśmy ten pierwszy projekt, a tu reżyser przychodzi i zwykle gadatliwy, a tutaj jakoś tak jest jakieś takie milczenie, jakiś taki inny jest. Myślę sobie, co tutaj się dzieje, no ale myślę sobie, no może jakoś właśnie zestresowany. No i dopiero to minęło, jak ja pokazałem pierwsze trafione fragmenty muzyczne.
To są dwa różne języki.
I like that. As a matter of fact, it seems like a very natural transition.
Yeah. Let's see if we can do it.
Music is the one thing that we all understand that we don't understand.
Music has tremendous driving power within the narrative of any film.
Bond. James Bond.
The visual is one thing. When you add music, it becomes something else.
It's a whole different experience.
The score is the heartbeat of the film.
So much of it is felt. It's all about intuition.
You realize this power we wield.
You can make you feel anything we want you to feel.
John Williams made me realize film music can be as great as the classical composer.
Thomas Newman, his music is just so eloquent.
Hans Zimmer revolutionized what we do.
We have to go shake it up. We have to go and reinvent.
For months and months, it really feels like you're going to fail.
Proving yourself is a great force.
There is a chemical high.
Pirates. It's like Led Zeppelin played by an orchestra.
What can the audience really feel?
Doesn't matter how you get there. It's whether it's got substance.
Standing on the podium and hearing it for the first time, I guess it's like seeing your child for the first time being born.
Film music is the symphonic music of today.
How do you make the audience feel like they're coming home?
Your mind is connecting those dots.
Film music has changed fairly radically.
There's sort of a new renaissance going on.
It's so visceral.
It's incredibly powerful.
You can't say enough about how exciting that is.
Czy komponowania do filmów da się nauczyć? Tomasz Opałka, reprezentujący tu także Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie.
Tak, to jest dyskusja, którą się prowadzi w różnych murach akademickich, czy w ogóle się da nauczyć komponowania muzyki.
Komponowania w ogóle muzyki, tak, prawda?
Natomiast zmarły kompozytor Marcin Błażewicz mawiał, że komponowania nie da się nauczyć, jeden z naszych nestorów, profesorów. Natomiast, że rolą pedagoga kompozycji jest właściwie bycie taką akuszerką, pomóc temu dziełu zaistnieć. I właściwie ta idea trochę też przyświeca nauce komponowania muzyki filmowej, czyli pokazania kompozytorom, co znaczy w filmie dźwięk, co znaczy montaż, jak się z tym wszystkim obchodzić, co jeżeli mamy film pełen dialogów. I ten kompozytor, nabierając tej świadomości, zaczyna sobie z tym jakoś radzić. Oczywiście robimy bardzo dużo ćwiczeń kompozytorskich. Pracujemy na różnych scenach, różnych gatunkach filmowych, różnych obsadach, od elektroniki po orkiestrę. I w ten sposób ludzie się uczą, ale nie wyobrażam sobie, by przyszedł ktoś, kto nie ma nic do powiedzenia muzycznie i my byśmy taką osobę byli w stanie czegokolwiek nauczyć.
A kiedy kompozytor wie, że już wie, jak pisać dobrą muzykę? Krzysztof Janczak.
To trudne pytanie, bo z jednej strony, jak sobie tym myślę, to mam takie poczucie, że każdy film jest jakimś takim testem i z każdym filmem się mierzymy, jakby to był pierwszy. U mnie tak jest często, że często filmy mają są bardzo rozstrzelone stylistycznie. Czasami robię skoro orkiestrowy, czasami elektroniczny, czasami bardzo jazzowy, czasami właśnie muzyka wokalna, na przykład na chór, i są to bardzo różne stylistyki. I wchodząc w taki film i tworząc dla każdego filmu inny język, no to każdy z nas pewnie też ma coś takiego, że szuka kolorów, palety do każdego filmu. I to też jest bardzo fajny, ciekawy proces. No ale przez to, że każdy film jest tak różny, to każdy jest wyzwaniem i chyba nigdy nie ma takiego poczucia, że o, teraz wiem. I nawet nie wiem, czy to by nie było troszkę zgubne, gdyby było takie poczucie, bo byśmy zaczęli się powtarzać albo pisać, nie wiem, nie byłoby tej takiej presji.
Czyli wychodzimy od, a nie wiem, wciąż nie wiem.
Tak, tak, tak.
Tomku, chciałem cię jeszcze zapytać, jak myślisz sobie komponować muzykę do filmów, to co to tak naprawdę znaczy? Co to jest za zadanie, twoim zdaniem?
To przede wszystkim podróż emocjonalna. Film zmusza nas, kompozytorów, do przeniesienia się do zupełnie innego świata, niż podejrzewam byśmy z własnej woli się przenieśli. Ja akurat mam to szczęście, że funkcjonuję w kilku światach muzycznych, więc te moje wycieczki, nie wiem, w jakichś symfonicznych utworach, koncertach instrumentalnych czy operach są zupełnie inne niż te filmowe. I w związku z tym film, w którym nagle musimy napisać jakieś piosenki, zrobić elektronikę, wejść w popkulturę, różne aspekty potrzeby, muzycznych potrzeb filmu sprawiają, że ten skillset musimy nieustannie poszerzać. Można mi się bardzo łatwo gdzieś tam zafiksować na jakichś swoich idiomach, a tak one się poszerzają i myślę, że przez to ten warsztat kompozytorski się zmienia i się ubogaca.
Mówił Tomasz Opałka. W 2025 roku, roku 130 urodzin kina, pytałam często o to, co by filmowcy, a w tym także kompozytorzy, powiedzieli braciom Lumière, francuskim wynalazcom, gdyby mogli się cofnąć o te 130 lat i spotkać ich w Paryżu w grudniu 1895 roku, kiedy kino, przynajmniej w to wierzymy, naprawdę się rodziło. Marzena Majcher.
Często myślę o takich podróżach w czasie i super byłoby je rzeczywiście odbywać. Ja bym chętniej się właśnie do nich przeniosła i pokazałabym czas apokalipsy. Pokazałabym film jakiś doskonały, jeden z najlepszych, jak ewoluowało to, co oni zaczynali co było jeszcze takie bardzo proste i niedoskonałe tak naprawdę i przez myślę, że to bardzo szybko nastąpi ten rozwój i że kino się tak szybko rozwinęło, jest to niezwykłe i niebywałe i myślę, że byliby z siebie dumni wtedy bardzo.
I który z tych kompozytorów, którzy byli na ekranie, są naszymi faworytami w sensie tego, jak myślimy?
O, to super, super pytanie. To ja mam mikrofon, ja pierwszy dałem. Thomas Newman, dla mnie to jest w ogóle... Dla mnie to jest w ogóle... Półka wyżej niż
moim człowiekiem.
Niż wszyscy tam.
To dla mnie Dana Herman.
No dobrze, to ja tak w kontrapunkcie, chociaż wiadomo, że Newman jest mi bliski, bo on tak kombinuje, że jednak ta muzyka jest na orkiestrę, jest filmowa, ale jest też bardzo taka współczesna, jednocześnie bardzo taka bliska naszym czasom. Ale dzisiaj rzeczywiście przeżyłam naprawdę autentyczną chwilę wzruszenia na E.T., jak słyszałam Williamsa. I tak sobie wymyślałam, jaka to jest magia. I też gdzieś, no w żaden sposób nie będę się porównywać z Williamsem, ale też bardzo, bardzo dokładnie czuję, o co chodzi w tej muzyce, że to nie tylko jest temat, bo dla mnie też właśnie temat w filmie, czyli ten leitmotiv, choć może on jest trochę taki przestarzały, ale też pamiętajmy, że tematem niekoniecznie musi być leitmotiv, tak jak w E.T. czy w Gwiezdnych Wojnach. Leitmotiva w moim filmie jest na przykład szum, bo powtarza się szum, bo reżyser chciał, żeby coś szumiało, ja zrobiłam leitmotiv z szumu. Natomiast chodzi tutaj o to, że ta rozkminka Williamsa jest taka mi bliska, ponieważ ja też tak kombinuję, żeby stworzyć motyw, a następnie go tak poprzetwarzać i jak uda mi się skomponować dosłownie jeden dobry utwór, który czuję, że jest synergia z tym obrazem, to potem już to jest jak układanka z puzli.
W tym filmie jest cała masa wspaniałych twórców, bardzo ciekawych, ale można więcej niż jednego? To na pewno Goldenthal, Goldsmith. Nie wiem, czy ktoś był jeszcze na G, ale Hans też. Myślę, że ci twórcy na pewno. Oczywiście Williams też, ale tak, Goldsmith, Goldenthal na pierwszym miejscu.
To jeszcze ja. Tych kompozytorów, których cenię, jest kilku tutaj, kilku z nich występuje. Kilku z nich mam przyjemność znać osobiście. Tutaj, żeby nasza przyjaźń ze Staszkiem się szybko nie zakończyła, to powiem, że Thomas Newman, jego podejście do kompozycji jest niesamowite. On operuje jakimś takim, ma niesamowity talent do budowania klimatu, czasami za pomocą bardzo prostych środków, ale w sposób niepowtarzalny, jakiś taki poetycki.
W kontrapunkcie jest. Tak, ja chciałem powiedzieć o brakującym tutaj człowieku, czyli o Nino Rocie. Ja się wychowałem na muzyce Nino Roty w 70.
Ja tak samo muszę tylko...
Tak, ściągałem płyty z muzyką, co nie było łatwe wtedy. I to był absolutnie nadzwyczajny właśnie kompozytor. W kontekście Niny Roty powiem o czymś, o czym marzy każdy kompozytor. Każdy kompozytor marzy o tym, żeby współpracować z reżyserem przez wiele filmów i żeby ten reżyser miał nieograniczoną władzę i możliwości.
Tak od wielu lat rozmawiam z kompozytorami. Często te rozmowy schodzą na mistrzów. Mistrzowie mają mistrzów, to jasne. Thomas Newman i Bernard Herrmann to dwa najczęściej powtarzające się nazwiska. John Williams, oczywiście, że John Williams, ale wiadomo, że Newman. Nowych zachwytów też nie brakuje. Maciej Zieliński o Volkerze Bertelmanie, kompozytorze na zachodzie bez zmian i Konklawę.
Najczęściej to nie jest orkiestra, to są mniejsze składy, a te zabiegi produkcyjne związane z finalną realizacją tych ścieżek są rodem z innych gatunków. Na przykład w Konklawie jest przelatująca altówka pomiędzy kanałami, tam jakoś odpowiednio sprasowana i brzmiąca inaczej niż normalnie by brzmiała w klasycznym takim ujęciu. Ciekawa postać, wydaje mi się.
Łukasz Targosz chwali i ceni Hildur Gunnadottir, kompozytorkę Jokera.
To, co ona zrobiła w Czernobylu, a wcześniej przejmując po Johanssonie Sicario, to jest naprawdę mieć odwagę i unieść, to jest duże zadanie. Bardzo cenię to, że ona poza projektami filmowymi realizuje się też w muzyce swojej, elektronicznej, pokręconej, dziwnej. W tym filmie był Brian Taylor, którego z całym szacunkiem...
Ten z Łazienki.
Ten z Łazienki, tak. Szybcy i Ścieki to nie jest ulubiony film, ale chyba wszyscy znamy Yellowstone. I klimat Yellowstone, który on stworzył, to jest naprawdę przepiękna sytuacja, zupełnie dystansująca od tego, co zrobił w tych wszystkich filmach Marvela akcji. Więc też polecam. Niestety dzisiaj nasza muzyka, jeśli ma szansę być wydana, to głównie streamingu i są to, proszę mi uwierzyć, niejednokrotnie trudne rozmowy, które obcierają się również o sytuację rozmów dotyczące honorarium. A z drugiej strony jest to takie nasze wyjście do słuchacza poza ścieżką, która jest umieszczona w filmie. Czyli możemy posłuchać, możecie państwo posłuchać i my również, jak ta muzyka brzmi w oderwaniu od obrazu, jaką ona też wartość stanowi i wspomnieć być może ten film odbierany w kinie. Ja tutaj chcę jeszcze dodać, że dodatkowo jestem wiceprezesem stowarzyszenia Space, które jest polskim stowarzyszeniem kompozytorów muzyki audiowizualnej i my również walczymy o to, żeby właśnie nasza muzyka była wydawana przynajmniej w streamingu, bo niestety albo stety jest to najbardziej dzisiaj obecny sposób chwalenia się naszą pracą.
Chciałam powiedzieć, chociaż to tak, ja generalnie naprawdę unikam tego tematu, ale to, co mnie też uderzyło dzisiaj w tym filmie, że była tylko jedna kobieta kompozytorka, tak? No bo ja tutaj siedząc, tak sobie wymyślałam, kurczę, no nie ma ich. I niedawno obejrzałam taki krótki fragment, bo ktoś znajomy mi powiedział, że też wspomniany o polskich kompozytorkach na Kongresie Kobiet i zobaczyłam takie dane statystyczne, socjologiczne, że właśnie w 2014 roku badając w ogóle i na świecie to było 6%, kobiet ma 100% kompozytorów muzyki filmowej, ale bardzo wzrosła ta liczba, co jest ciekawe, przez ostatnie 10 lat, bo się podwoiła i jest teraz 12%.
To ja tylko dodam, że u nas na uczelni kompozycję studiuje więcej kobiet niż mężczyzn.
Potwierdzam, taki trend jest i bardzo mu kibicuję. A na koniec jeszcze wątek piracki. I tak może to być gra słów przy okazji, ale chodzi przede wszystkim o słynnych piratów z Karaibów i o muzykę, która w tych latach, odkąd mamy z piratami do czynienia, obrosła w różne legendy, anegdoty i kontrowersje też, nie ukrywajmy. A konkretnie muzyka z pierwszej części, pod którą podpisany jest Klaus Badelt, chociaż słychać tam Cimera. Nieco światła rzucił na kulisy tej produkcji Tomasz Opałka, odnosząc się podczas tej naszej rozmowy wiele razy do swoich amerykańskich doświadczeń zawodowych.
Gołym uchem słychać, że to jest Hans, brzmieniowo. To jest jedna rzecz. Natomiast zwolniono Alana Silvestriego, Bruckheimer zwolnił Alana Silvestriego z tego filmu na bardzo krótko przed premierą, ponieważ Alan napisał bujną, symfoniczną muzykę, której Bruckheimer nie lubi. On lubi, kiedy są sample, kiedy jest rockowo i zależało im na tym, żeby Piraci byli takim rockowym filmem, że to jest taki rockowy band. Natomiast i Bruckheimer oczywiście, ich przyjaźń Hansa i Jerry'ego jest znana, zwrócił się do Hansa, natomiast Hans w owym czasie miał wyłączność, kontrakt na wyłączność z Tomem Cruise'em na Ostatniego Samuraja. I absolutnie nie mógł się podjąć tego zadania, bo w Hollywood takie kontrakty są bardzo ważne. Tam jest w ogóle hierarchiczna bardzo struktura i nie robi się takich rzeczy. Ale mimo tego podjął się na zasadzie takiej, że skomponował parę tematów. Właściwie wziął też część z Drobzon. Jeżeli ktoś zna muzykę Hansa do Drobzon, to jest ten temat. On jest też w Gladiatorze. I Klaus miał być takim leading composer, który jest... będzie tam wymieniony, bo jak wiemy, Hans też daje kredyty swoim asystentom. Nieważne, czy oni coś piszą, czy nie piszą, czy on pisze, czy nie pisze, ale generalnie promuje tych ludzi. I Klaus był wtedy jednym z takich jego bardziej znanych asystentów. Przecież podobnie było z Markiem Manciną, Johnem Powellem, Harrym Gersonem Williamsem, Lorem Balfem i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to Klaus dostał ten kredyt. Natomiast Zanelli mówił, że Klaus tak naprawdę napisał dwa utwory do tego filmu. Ostatni, He's the Pirate, jest w całości zaaranżowany przez Zanellego, ale jeżeli ktoś jest nerdem, ja niestety mam skłonności takie, to można znaleźć to się nazywa 4AM, czy coś takiego, oryginalne demo, takie niezorkiestrowane Hansa do Piratów, które napisał, w którym jest większość tematów, zwłaszcza ten główny właśnie, który słyszymy w filmie. I potem siłą rzeczy... A, jeszcze bardzo ważna rzecz. Po premierze Ostatniego Samuraja Tom Cruise podszedł do Hansa i powiedział, że dzięki za wspaniałą muzykę. By the way, nice job on the Pirates. Także wiedział, bo to się nie ukryło, nie miał z tego tytułu żadnych problemów. Natomiast warto to doprecyzować, że to jednak nie Klaus. Zresztą Klaus zniknął, ale z innego powodu i nie mogę o tym powiedzieć.
Mam nadzieję, że uda mi się gdzieś wydrukować całą tę ponadgodzinną, bardzo interesującą rozmowę z polskimi kompozytorami filmowymi. Podziękowania dla Stowarzyszenia Kin Studyjnych, które było gospodarzem tego spotkania. A udział wzięli Marzena Majcher, Tomasz Opałka, Maciej Zieliński, Krzysztof Janczak, Łukasz Targosz i Stanisław Serewicz. I do wszystkich z Państwa, że będziemy się spotykać regularnie i sobie tak rozmawiać. Co wy na to? Dziękuję. Do usłyszenia.